naszych niedzielnych rozważaniach, wtedy kiedy ja tutaj jestem z przodu, kontynuujemy rozważanie drugiego listu apostoła Piotra. Powoli dobiegamy do końca drugiego listu, jesteśmy w trzecim rozdziale. Drugi list Piotra jest listem pożegnalnym apostoła Piotra, w którym on sam stwierdza, że wie, że dni jego życia są już policzone i jest to pewnego rodzaju jego testament i forma pożegnania się z Kościołem, z ludźmi, których już w tym momencie nie jest w stanie odwiedzić, ale których kocha, których nazywa swoimi braćmi i siostrami i chce przygotować Kościół na okres, kiedy nie tylko jego nie będzie, ale nie będzie apostołów, przygotować Kościół na kolejne wieki, aż do tego momentu, kiedy Chrystus powróci. I ten element powrotu Chrystusa jest tematem, który przewija się przez drugi list, ponieważ w tamtym momencie, kiedy apostoł Piotr pisze, w Kościele panuje ta kontrowersja. Są ludzie, którzy wątpią, czy rzeczywiście Chrystus kiedykolwiek powróci, czy raczej tryb naszego życia będzie taki, że tyle, ile mamy tych lat do przeżycia, przeżyjemy, a później umrzemy i po śmierci widzimy się z Bogiem. Jednak Piotr, mówiąc o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, mówi o tym bardzo mocno w wersetach, które poprzedzają fragment, który za chwilę przeczytamy. Mówi, że nie tylko świat, który jest wokół nas, nie będzie trwał wiecznie, ale również jego koniec nie nastanie w sposób naturalny, na przykład słońce wypali wszystkie swoje zasoby, zgaśnie, będzie zimno, życie się skończy i co tam jeszcze się może, ani ten świat nie skończy się w sposób katastroficzny, ani w sposób, powiedzmy, że jakaś planetoida uderzy w ziemię, albo jakaś zaraza spowoduje, że ludzkość wymrze, albo że sami się zbombardujemy bronią atomową czy jakąś inną. O atomowej oczywiście Piotr nie pisał, bo jeszcze nie wiedział, że taka będzie. Natomiast on mówi bardzo wyraźnie, że koniec tego świata jest zaplanowany i nastąpi w tym momencie, w którym postanowił sam Bóg. I ta argumentacja w poprzednim fragmencie była taka, że zapowiadali to prorocy, mówił o tym bardzo wyraźnie sam Pan Jezus, po nim tą naukę przejęli apostołowie, a my byśmy dodali, że do dzisiaj jest to kluczowa doktryna Kościoła, która mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. I gdy te słowa padły, apostoł Piotr przechodzi dalej i w wersetach 8 do 10, które są dzisiaj tym fragmentem, który będziemy wspólnie rozważać, czytamy: niech to jedno, ukochani, nie uchodzi waszej uwagi, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. A dzień Pana przyjdzie jak złodziej, wówczas niebiosa z hukiem przeminą, żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu, i ziemia, i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Więc nie tylko apostoł Piotr powtarza i przypomina, że będzie koniec świata i to taki, że Chrystus wróci na dzień sądu. Co już wtedy wielu ludziom się nie podobało, że ktoś, że Bóg, ktokolwiek będzie rozliczał nas z naszego życia. Że przecież Bóg jest miłością, Bóg jest łaskawy, Bóg będzie patrzył przez palce, że my jako rodzice jesteśmy w stanie być łaskawi wobec swoich dzieci, a co dopiero Bóg. Jednak prawda Starego i Nowego Testamentu jest taka, że Chrystus powróci i będzie sąd. Więc to było jedno zastrzeżenie do nauk Piotra. Inne jest takie, że powątpiewanie, czy w ogóle Chrystus wróci, bo ten czas tak mija i mija i mija i jedna dekada i druga dekada, Chrystus ciągle nie wraca. Dzisiaj powiedzielibyśmy, już 2 milenia minęły, 2000 lat minęły, Chrystus ciągle nie wraca, więc to chyba nie jest prawda, że On w ogóle wróci. Apostoł Piotr bardzo wyraźnie mówi, że tak. I poza tymi argumentami, które były w fragmencie poprzedzającym, że prorocy o tym mówili, Pan Jezus o tym mówił i apostołowie o tym mówią, dodaje nam jeszcze dwa argumenty, czy dwa powody, aby wyjaśnić to opóźnienie obiecanego powrotu Chrystusa, a jeszcze do tego dodaje jedno pilne ostrzeżenie i przebieg argumentacji w naszym fragmencie wygląda tak. W wersecie 8 dowiadujemy się, że Bóg nie jest taki jak my. W wersecie 9, że Bóg jest cierpliwy wobec nas. Apostoł Piotr mówi, że Bóg jest cierpliwy wobec nas. I wreszcie w wersecie 10, że powrót Jezusa Chrystusa nas zaskoczy. Będzie zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się proszę tym trzem punktom w tych trzech wersetach. Po pierwsze, że Bóg nie jest taki jak my, o tym czytamy w wersecie 8. I tutaj Piotr odnosi się do prostego faktu, że Boże postrzeganie czasu znacznie różni się od naszego. Że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Dla nas obecny czas oczekiwania, jeśli oczekujemy. I tu jest dla mnie jako też jednego ze starszych i pastora tego zboru pytanie, czy my naprawdę oczekujemy? Czy oczekujesz, siostro moja, bracie mój, z wytęsknieniem powrotu Pana Jezusa? Ja się nawróciłem jako dziecko i jako dziecko w tym swoim dziecięcym myśleniu miałem tak raz albo dwa razy, moje urodziny też są w święta, więc bywało tak, że przed świętami modliłem się świadomie, Panie Jezu, jak mógłbyś jeszcze parę dni nie przyjść, bo urodziny mam, bo gwiazdka, bo prezenty, a to czasy były takie, że tego za wiele nie było. Dawno minęło i właściwie każdego dnia dzisiaj wołam, przyjdź Panie Jezu, nie dlatego, że jest mi źle, nie dlatego, że już chciałbym zamknąć ten koszmarny rozdział cierpienia i wszystkich tych rzeczy. Bóg jest dobrym Bogiem dla mnie, dla mojej rodziny i jest mi naprawdę bardzo dobrze, ale to nic nie zmienia, żeby wołać, przyjdź Panie Jezu, bo wszystko, co jest najlepsze, jest ciągle przed nami. I ja pytam Cię, siostro, bracie, czy jest to część Twojej codziennej modlitwy i tęsknoty i marzenia, że może dzisiaj, w ten piękny, słoneczny dzień, a może dzisiaj, w ten dżdżysty, deszczowy dzień, nagle niebiosa się otworzą i Chrystus wróci. Chrystus nie wraca, więc można zwątpić, czy Pan Jezus w ogóle powróci. Może prędzej my umrzemy, niż On powróci. I tutaj Piotr pomaga nam, pokazując kontrast między naszą doczesną egzystencją, a wieczną naturą Boga. I przypomina nam, że natura Boga jest całkowicie inna. Jego perspektywa na czas jest całkowicie inna. Jeśli podróżowaliśmy, niektórzy z Was podróżują z dziećmi samochodem, to mamy okazję poznać ich zupełnie inną koncepcję czasu i odległości. Jeżdżąc z naszymi dziećmi do Łodzi czy na Śląsk, regularnie przychodziliśmy serię pytań, czy to już? Jeszcze dobrze na obwodnicę nie wyjechaliśmy, a z Moreny na obwodnicę nie jest daleko, a już słyszeliśmy kilka razy, czy to już? Ja mówię, jak już? No popatrz na lewo, na prawo, czy widzisz jakieś miasto? Ale ten element jedziemy i czasu, i perspektywy u dziecka jest całkowicie inny. Oczywiście ktoś powie, że dzieci mają problem z ustaleniem stałego punktu odniesienia dla zachodzących wydarzeń, bo mają. I dlatego mówimy dziecku, że jutro jest wtedy, kiedy jak zrobi się ciemno, pójdziemy spać i obudzimy się i będzie jasno, to jest właśnie jutro. To jest ten stały punkt odniesienia dla zachodzących zdarzeń. Idziemy spać, wstajemy, jest nowy dzień, to jest to jutro. Ale my również mamy ten problem ze stałym punktem odniesienia, tyle że związanym z wiecznością. Nasz punkt odniesienia, Boży punkt odniesienia jest całkowicie inny. Ciekawe, że argument Piotra o tych 1000 lat nie jest jego własnym pomysłem, bo słowa z 8 wersetu są zaczerpnięte z psalmu 90. I jest to psalm Mojżesza, wielkiej postaci Starego Testamentu, gdy mówi lub pisze, lub śpiewa: Panie, Ty byłeś naszą ostoją, z pokolenia w pokolenie. Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bóg. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy, gdyż 1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, już miniony, jak warta nocnej straży. Popatrzmy jeszcze raz na ten psalm. Rozpoczyna się od porównania naszej doczesnej egzystencji z wieczną naturą Boga. Od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Często ten psalm jest czytany na pogrzebach, ponieważ on pokazuje tą marność, kruchość i szybko upływające ludzkie życie, ludzkie lata na ziemi w kontraście do wiecznego Boga. I następnie, żeby zilustrować różnicę między Bożą perspektywą czasu a naszą własną, Mojżesz mówi: gdyż 1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, już miniony. I tutaj Piotr odnosi się do tego starożytnego rozumienia czasu. Nasze subiektywne poczucie opóźnienia powrotu Pana Jezusa on ogląda w świetle Bożego Słowa i przez to przypomina nam, że Bóg nie jest taki jak my. Że Bóg jest bardzo, ale to bardzo inny niż my. Owszem, my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, ale my tylko niesiemy w sobie ten obraz i podobieństwo, a On jest całkowicie inny niż my. To, co my uważamy za długi czas, w tym przypadku 2000 lat, od kiedy Pan Jezus wrócił do nieba, dla Boga jest zaledwie wartą straży nocnej. W starożytnym Izraelu w tamtych czasach były 3 zmiany warty nocnej. Pierwsza wtedy, kiedy zaczynał się zmierzch i warta ogłaszała, że jest noc i żeby się już kłaść spać. Druga była w środku nocy i trzecia była przed samym świtem. I strażnicy pilnowali miasta, żeby pilnowali przed złodziejami, pilnowali przed zagrożeniem z zewnątrz. Wtedy, kiedy ludzie śpią, najłatwiej jest na miasto napaść, żeby ograbić, żeby zabić. Gdy śpimy, to w sumie noc mija nam bezczasowo. Nie jesteśmy świadomi upływu czasu. Ale inaczej mają ci, którzy pracują w nocy. Albo ci nieszczęśni rodzice, których dzieci ciężko śpią. Innym mija bezczasowo. Ale tym, którzy pracują lub nie śpią, to często bardzo czasowo mija. Dlatego my do pewnego stopnia jesteśmy jak te małe dzieci, które wołają do rodziców: czy to już? Czy to już? A Bóg mówi: jeszcze nie. W odpowiednim momencie. Wtedy, kiedy ja zadecydowałem i zaplanowałem, wtedy Chrystus wróci na sąd i będzie koniec. Wczesny ojciec Kościoła, Augustyn, on żył tak mniej więcej na przełomie IV i V wieku, w swoich wyznaniach ciekawie napisał, jak bardzo różni się Boża perspektywa na czas od naszej. I teraz proszę, skupcie się na chwilę, ponieważ tak jak piękne są te słowa, to nie są one lekkie do przeczytania. Nie jest to moje tłumaczenie. Lata Twe nie odchodzą, ani nie przychodzą. Nasze lata, tak, odchodzą i przychodzą, by wszystkie mogły przyjść po kolei. Twoje lata, wszystkie są dla Ciebie jednoczesne, ponieważ trwają niezmiennie. Odchodzących lat nie wypychają przychodzące, gdyż Twoje lata nie przemijają. Nasze lata będą dopełnione wtedy, gdy już wszystkie przeminą. Twoje lata to jeden dzień, a nie świta on codziennie, ale jest stałym dzisiaj. Twój dzień dzisiejszy bowiem nie ustępuje przed dniem jutrzejszym, ani po wczorajszym nie następuje. Twoim dniem dzisiejszym jest wieczność. W pewnym sensie w dzisiejszym świecie działają dwa wielkie kłamstwa, dwie idee, których zły używa, by zniechęcić nas do wiernego ufania Bogu. Pierwsze to jest to, które jest od początku świata. Szatan próbuje odciąć nas od naszego Stwórcy, tak jak uczynił to na początku w ogrodzie Eden, sugerując, że Bóg nie jest tak dobry, jak mówi. I że tak naprawdę nie chce dla nas najlepszych rzeczy. Bo przecież każdy z nas może popatrzeć na swoje życie i pomyśleć od razu o 5-10 rzeczach, które byłyby lepsze dla ciebie i dla mnie w naszym życiu. A Bóg jest wszechmogący, w związku z tym On nie chce tego, co jest najlepsze dla ciebie i dla mnie. I jest to kłamstwo, które ma nas odciąć od Boga, który jest idealnie i cudownie dobry. I to, co nam daje, jest dla nas najlepsze, cokolwiek by nam się wydawało, w naszym ograniczonym i ciągle zainfekowanym grzechem umyśle. Ale drugie jest takie kłamstwo, że chce nas odciąć od naszego Króla. Już nie tylko Boga i Stwórcy, ale Króla i Pana, rozwadniając naszą wiarę w to, jak skończy się świat. W to, że On tak naprawdę, czy On jest Stwórcą i Panem tego świata? W to, czy to On opuści kurtynę, On zdecyduje? Czy On tak naprawdę rządzi? Czy On tak naprawdę jest Królem? Bo że jest Bogiem, okej, ale może On tak do końca nie jest nami zainteresowany. Może tak do końca On nie trzyma wszystkiego w swoim ręku. I przez to umiesz liczyć, licz na siebie. Bo Bóg owszem jest dobry i dobrze jest Go mieć po swojej stronie, ale jest tak wiele rzeczy, o które muszę zadbać ja sam. Bo inaczej będę frajerem. I nie osiągnę wielu rzeczy, które inni wokół mnie osiągają. W naszym fragmencie apostoł Paweł stara się walczyć z tym drugim. Bo to rozwodnienie polega na tym, że możemy wierzyć w powtórne przyjście Pana Jezusa. Na zasadzie, no tak, z całym Kościołem chrześcijańskim wyznaję, że Chrystus powróci. A jednocześnie możemy całkowicie żyć tu i teraz bez większej refleksji na wieczność. Cały świat wokół nas, ten cywilizacji zachodniej zwłaszcza, skupiony jest na tu i teraz. Osiągnąć, mieć przyjemność, hedonizm. Od razu, natychmiast, zwłaszcza młodsze pokolenie. Natychmiastowa gratyfikacja. Mi się należy, ja mam swoje prawa. I w tym nie ma w ogóle refleksji związanej z wiecznością. Czy to, co ja tu i teraz robię i chcę i osiągam, czy to w ogóle jakoś przekłada się na wieczność? Więc jeśli będziemy żyli tym wyczekiwaniem Pana Jezusa, wyczekiwaniem spotkania z Nim twarzą w twarz, to będzie wymiernie wpływało na to, jak ja spędzam swój czas, jak ja zarządzam swoimi zasobami, jakie są moje pragnienia i marzenia, bo różne je mamy, ale one będą filtrowane, jeśli ja spodziewam się, że nawet dzisiaj Pan Jezus może wrócić, bo nie wiemy kiedy, ale na pewno wróci. To po pierwsze. Żegnamy się z Augustynem, wracamy do Piotra. Bóg nie jest taki jak my. I to nas powinno zachwycać. Zachwyca nas to w małżeństwie, gdy mężczyzna myśli o kobiecie, mąż o żonie, jak ona jest inna ode mnie. Kiedy żona poza elementami irytującymi myśli, jaki on jest inny ode mnie. I możemy cieszyć się tym, że jesteśmy inni. Mamy kolegów, macie koleżanki i super. A jednak to, że różnimy się od siebie, że w ten sposób Bóg to skonstruował i wymyślił, nas zachwyca. Może zachwycać. Powinno zachwycać. Jako element Bożego stworzenia. To, że Bóg jest całkowicie inny od nas. Za każdym razem, gdy dowiadujemy się na przykład, że On całkowicie inaczej postrzega czas, że On stworzył czas, On rządzi czasem. On nie jest zależny w ogóle od czasu. Jego czas to jest teraz. W momencie, kiedy On decyduje w wieczności stworzyć cały świat, to wszystko jest teraz. On towarzyszy nam w naszym czasie, dla Niego czasu nie ma. Z Jego perspektywy wieczności my już z Nim jesteśmy w wieczności, ponieważ tam jest teraz. I tak dalej. I możemy się tym zachwycać, ale to po pierwsze. Po drugie, patrzymy na werset 9. Bóg jest cierpliwy wobec nas. Przeczytajmy uważnie. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, uwaga, ale jest cierpliwy względem was. Pisze do Kościoła. Nie pisze, jest cierpliwy względem świata, względem narodów, względem po prostu ogółu ludzi. On jest cierpliwy, dlatego zwleka z przyjściem z powodu mnie i ciebie, nas tutaj i jego ludu. gdyż nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. Ten werset czasami jest wyrywany z kontekstu, właściwie ta ostatnia fraza, i czytamy, bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy się nawrócili. No więc Bóg chce, żeby wszyscy się nawrócili? Nie może? Wolna wola? Nie ma w ogóle koncepcji wolnej woli w Piśmie Świętym. Ale zapominamy, że Bóg tutaj mówi, czy apostoł Piotr zwraca się do Kościoła. On jest cierpliwy wobec nas. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że niektórzy mogliby zakwestionować pomysł Piotra, że Bóg jest cierpliwy wobec zła na tym świecie, nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale ktoś by powiedział, gdybym ja był Bogiem, chociażby jeden dzień, były takie filmy i takie pomysły, gdybym tylko jeden dzień był Bogiem, moją pierwszą decyzją byłoby usunięcie wszelkiego zła z tego świata. Ależ by nam się żyło, gdyby nie było zła na tym świecie. I moglibyśmy na to odpowiedzieć, że to jest super pomysł i załóżmy, że dana osoba mogłaby być Bogiem wszechmogącym przez jeden dzień. I jeśli ta osoba miałaby całkowicie zlikwidować zło, to czy również usunęłaby ze świata wszelkie źródła potencjalnego zła? Bo jaki jest sens usunąć zło, a zostawić wszystkie pootwierane drzwi, że to zło znowu się pojawi? Tak jakby było wiadro, w którym jest woda, ale on ma dziury. I tylko tą wodę ze środka wyjąć, czy nalewać tą wodę, a przez dziurę ona będzie wypływała. Trzeba zasklepić też dziury, więc pewnie ta osoba powiedziałaby, że zdecydowanie tak, trzeba usunąć wszelkie zło i jego wszelkie potencjalne źródła. I wtedy załóżmy, że powiedzielibyśmy, okej, to tak, niech tak się stanie. Na raz, dwa, trzy, pstryknij palcami i niech to się wydarzy. Raz, dwa, trzy, pstryk. I teraz jest pytanie takie, kto został? Czy ty i ja jeszcze tu jesteśmy? Czy ktokolwiek w ogóle, cokolwiek jeszcze jest? Przecież wszyscy posiadamy skłonność do grzesznego postępowania, które jest samolubne i krzywdzące wobec innych ludzi. Wszyscy, jak tu siedzimy, wszyscy, którzy chodzą po tej ziemi. Pytanie do każdego z nas jest takie, czy jesteś gotowy dzisiaj rozliczyć się ze wszystkich rzeczy, które zrobiłeś, chciałeś zrobić, a nie mogłeś ich zrobić i rozliczyć się z tego przed Bogiem. Czy jesteś gotowy dzisiaj, gdyby w tym momencie Chrystus wrócił, rozliczyć się ze swojego życia przed świętym i doskonałym Bogiem, a On wróci właśnie po to, żeby był sąd. Czy jesteś gotowy w tym momencie stanąć przed Bożym sądem i zdać sprawę ze swojego życia z rzeczy, których ty już nie pamiętasz, ale Bóg wszystko pamięta. I to, co mówi Piotr w wersecie 9, rzeczywiście ma sens. To nie jest tak, że Pan zwleka, bo coś go wstrzymuje albo bo nie może z jakichś obiektywnych powodów. On jest cierpliwy względem was, względem nas, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy ludzie się nawrócili i upamiętali. Dlaczego Chrystus jeszcze nie powrócił? Ponieważ chce, abyśmy zamieszkali z Nim na zawsze w wieczności. I ta pozorna powolność w Jego, to opóźnienie w powrocie, jest naszym ratunkiem. Ponieważ nawiązanie zbawczej więzi z Bogiem wymaga czasu. A dla większości ludzi bycie zbawionym wymaga więcej czasu niż mniej. Oczywiście są takie przykłady. Kiedyś, gdy jeszcze byliśmy na Wyspiańskiego, swoje świadectwo opowiadała jedna studentka, która pojechała po raz pierwszy na obóz chrześcijański. My tam dojechaliśmy z Asią trochę później, ponieważ był obóz dla nastolatków i później młodzieżowy. I że się znaliśmy, Liwka była malutka, miałem ją w nosidełku. Ona chciała porozmawiać, więc poszliśmy na spacer. Na ręku miałem taką bransoletkę, robiliśmy wtedy na obozie Ewangelia bez słów, kolory, czarny grzech, czerwony krew Pana Jezusa i tak dalej. I idąc, spacer może trwał 15-20 minut, zaczęliśmy rozmawiać, ona zapytała mnie tą bransoletkę, ja ją opowiedziałem i ta dziewczyna stanęła na ulicy, na drodze, wioska to była i mówi, ja chcę oddać swoje życie Bogu. Po kilku dniach słuchania Ewangelii. Bóg kruszył jej serce i ona była gotowa swoje życie oddać Bogu, więc poprosiłem ją jedynie, żebyśmy zeszli na chodnik, bo jak zamkniemy oczy w modlitwie, to nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ale o wiele więcej osób jest takich, jak mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa przed chrztem na wiosnę tego roku, gdzie ktoś w Boga wierzył zawsze, że Bóg jest. To było takie oczywiste, naturalne wytłumaczenie, ponieważ nikt się nie rodzi ateistą. Nie ma urodzonych ateistów. Do tego trzeba zostać przekonanym. I dopiero jakieś wydarzenia w życiu, gorsze, lepsze, kontakt właśnie z Ewangelią raz i drugi i dziesiąty spowodował, że Bóg skruszył serce. I że ta osoba wołała: Boże, ratuj mnie, ja wierzę, że Pan Jezus umarł za mnie na krzyżu. Ten czas, w którym Chrystus zwleka z powrotem, jest dla nas ratunkiem. Jest ratunkiem, statystycznie zakładając, dla jakichś osób, które siedzą tutaj na tej sali, między nami, które słuchają tego przesłania online, na żywo albo w przyszłości. Ponieważ tutaj na tej sali są ludzie, którzy jeszcze nie pojednali się z Bogiem. I gdyby On przyszedł wczoraj, gdyby przyszedł teraz, usłyszeliby wyrok wiecznego potępienia i byłby On całkowicie słuszny. Opóźnienie przyjścia Chrystusa wynika nie tylko z tego, że On jest tak inny jak my. Dla nas to jest długo, długo. Dla Niego nie ma długo. Ale także z tego, że jest cierpliwy w stosunku nas. Wśród pierwszych adresatów drugiego listu apostoła Piotra byli ludzie wierzący, byli ludzie, którzy myśleli o sobie, że są wierzący, a nie byli. Nie byli zbawieni, nie byli uratowani. Ale również byli tacy, którym to było obojętne. Chodzili, bo rodzice, chodzili, bo współmałżonek, chodzili, bo fajne miejsce, chodzili, bo coś trzeba w niedzielę robić. I znowu, nie inaczej jest na tej sali. Piotr pisze, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, żeby wszyscy nawrócili się, opamiętali. To dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień skruchy przed Bogiem. I trzeba przyznać, że skrucha, to opamiętanie, nie jest łatwą rzeczą do zrobienia, ponieważ z natury jesteśmy ludźmi dumnymi. A im jesteśmy starsi, tym bardziej mamy poczucie, że to my osiągnęliśmy, to my stanowimy o sobie, to my jesteśmy kowalem własnego losu, to my. Ale skrucha nawet u człowieka wierzącego nie przychodzi w sposób naturalny, ponieważ nasze serca są ciągle zbuntowane. A skrucha polega na tym, że ja przychodzę do Boga wyznać: tak, Boże, jestem grzeszny. Tak zrobiłem, powiedziałem, pomyślałem, pragnąłem, ale nie mogłem tego zrealizować, bo się nie dało. Ale gdyby tylko można było, to bym to zrobił. I wyznać: ja wiem, że to jest grzech, który jest zwrócony przeciwko Tobie. Wybacz mi, bo wierzę, że Chrystus umarł na krzyżu w moje miejsce. To nie jest dla nas naturalne, chociaż dla osoby wierzącej powinno stać się naturalne. Za każdym razem, gdy Duch Święty dotyka serca i pokazuje: słuchaj, to nie było właściwe, w naturalny sposób powinniśmy powiedzieć: Boże, ja przepraszam. I nie chcę tak robić, bo wiem, że swoim grzechem Pana Jezusa wystawiam na pośmiewisko. Chrystus jeszcze nie przyszedł, ponieważ Bóg jest łaskawy i cierpliwie czeka na Twoje nawrócenie. Cierpliwie czeka na naszą skruchę, na to, żebyśmy byli naprawdę gotowi stanąć przed Nim z czystym sercem, z czystym sumieniem. Więc nie odrzucaj tak miłego daru i nie wzgardź Bożym miłosierdziem. Po pierwsze, Pan Jezus nie powrócił jeszcze, ponieważ Bóg jest inny niż my i możemy się naprawdę tym cieszyć, że jest inny. Po drugie, dlatego, że jest cierpliwy wobec nas. Ale, po trzecie, przyjście Pana Jezusa zaskoczy nas wszystkich. Widzimy to, czytamy o tym w wersecie 10. I podając powody opóźnienia powrotu Chrystusa, Piotr ostrzega nas, abyśmy nie lekceważyli Jego łaski. Opóźnił dzień sądu aż do teraz, ponieważ jest cierpliwy wobec nas. Ale nie popełnijmy tego błędu, że ten dzień nie nadejdzie. On zbliża się do nas wielkimi krokami. Zgodnie z wersetem 10, przyjście Pana Jezusa będzie dla nas niespodzianką. werset ten zaczyna się, a dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Tutaj zapożyczając z kolei już nie od Mojżesza, ale z samych słów Pana Jezusa, Piotr porównuje powrót Chrystusa do złodzieja przychodzącego w nocy. Złodziej przychodzi nagle, niespodziewanie, kiedy nie jesteśmy tego świadomi. I analogicznie, mówi Piotr i mówił Pan Jezus, będzie z powrotem Chrystusa. Zostaliśmy poinformowani, że On na pewno wróci. Ale kiedy to już nastąpi, będziemy zaskoczeni. Pan Jezus na przykład w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale podał taką ilustrację, przypowieść mówiącą o tym powrocie. Jeśli by sługa powiedział sobie w duchu, mój Pan opóźnia swój powrót. Tak? I zacząłby bić sługi, które były pod nim, czy nad którymi on był, jakoś tam zwierzchnikiem, oraz służące, jeść, pić i upijać się, to Pan tego sługi nadejdzie w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewierzącymi. Ten sługa, który zna wolę swojego Pana, że Pan wróci, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Wszyscy będziemy zaskoczeni, ale obyśmy nie byli nieprzygotowani. Zaskoczeni na pewno będziemy. Są znaki, które zapowiadają, że dzieją się różne rzeczy, o których mówił Pan Jezus, że wtedy On przyjdzie, ale kiedy On przyjdzie, nikt nie wie, tylko sam Bóg. Więc będziemy zaskoczeni, tego się nie da uniknąć, ale obyśmy nie byli nieprzygotowani. Nikt nie powinien być nieprzygotowany, biorąc pod uwagę pewność nadchodzącego wydarzenia. Druga wojna światowa mogła się nie wydarzyć. Gdyby od samego początku nie ustępowano Hitlerowi, druga wojna światowa mogłaby się nie wydarzyć. Wojna na Ukrainie mogłaby się nie wydarzyć. Znowu, gdyby politycy Zachodu nie spali, nie dali się omamić, gdyby nie biznes, wojna mogła się nie wydarzyć. Wiele różnych wydarzeń, tragedii mogło się nie wydarzyć, które się wydarzyły. Ale Pan Jezus wróci na pewno. I nie ma nic, co mogłoby spowodować, że nie powróci. Piotr kontynuuje opis Bożego końca świata. Popatrzmy na werset 10, drugą jego część. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą, żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu i ziemia i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Mamy tu kilka zapowiedzi tego, co jest przed nami. Niebiosa przeminą z hukiem. I to słowo tłumaczone u nas jak huk, chociaż w różnych tłumaczeniach różnie jest tłumaczone, może być również tłumaczone jako świst, na przykład strzały, że wypuszczono wiele strzał i one z takim głośnym świstem wszystkie lecą, albo huk grzmotu, albo trzask bicza, albo płomieni, a nawet szum potężnych wód. Chodzi o pewien dźwięk, który jakoś musi być nazwany i to jest właśnie ten potężny huk, ryk, trzask. Niebo nad nami z ogromnym rykiem, hukiem, trzaskiem zwinie się jak roleta w oknie i już go nie będzie. Wszystko zostanie odsłonięte. Czytamy dalej, że ciała niebieskie, czyli planety, gwiazdy, wszystko co jest w przestworzach, zostaną zniszczone w ogniu, dokładniej rozpłyną się w wielkim ogniu. Piotr jeszcze raz o tym mówi w wersecie 12. Będzie tak, jakby wszystko we wszechświecie, każda część galaktyk, każdy element wszechświata, gwiazdy, planety, wszystko, co gdziekolwiek jest, zapaliły się i rozpuściły. I już ich nie będzie. Co więcej, ziemia i dzieła na niej dokonane zostaną obnażone. W tym wielkim i strasznym dniu nic nie będzie się mogło ukryć. I jak mówiliśmy poprzednio, właśnie to powtórne przyjście Pana Jezusa, że On będzie sądził sprawiedliwie żywych i umarłych, jest dla nas pociechą, bo dzisiaj wiele rzeczy może się ukryć. Dzisiaj wiele złych rzeczy jest ukrytych i pozostaje bez konsekwencji, ale w tym dniu wszystko zostanie obnażone. Dla wszystkich, którzy woleli żyć bez Pana Jezusa, nie przyjmując z wiarą Jego przebaczenia, wszystko będzie skończone. A to wszystko stanie się znienacka. Będzie zaskoczeniem dla wszystkich, wierzących, niewierzących, starszych, młodych, dla wszystkich. I kończąc już, ten trzeci rozdział rozpoczęliśmy wsłuchując się w głos ludzi, którzy mieli w ogóle wątpliwości co do powrotu Pana Jezusa, że On wróci, żeby sądzić świat. Co za głupi pomysł, że ktoś będzie nas sądził, rozliczał z naszego życia. Był już Augustyn, to teraz wielki ewangeliczny autor. On był teologiem w kościele anglikańskim, ale w tym ewangelicznym skrzydle już nie żyje. W sumie każdy martwy autorytet to jest dobry autorytet, bo już niczego nie rozrabia taki człowiek. Posłuchajcie, przeczytajcie ze mną. Czy wierzysz w boski sąd? Czy wierzysz w Boga, który będzie naszym sędzią? Wydaje się, że wielu nie wierzy. Powiedz im o Bogu jako Ojcu, przyjacielu, pomocniku, który kocha nas pomimo wszystkich naszych słabości, głupoty i grzechu, a ich twarze się rozjaśnią. Od razu staniesz się ich przyjacielem. Ale powiedz im o Bogu jako sędzim, a oni zmarszczą brwi, pokręcą głowami. Ich umysły wzdrygają się przed takim pomysłem. Uważają go za odrażający i niegodny, że Bóg wróci, żeby sądzić żywych i umarłych sprawiedliwie. Na chwilę lokowanie produktu. Ta książka Poznawanie Boga Jamesa Packera będzie wznowiona w najbliższym czasie w odnowionej szacie i graficznej, i językowej. I powiem, jest to takie must have dla każdego ewangelicznie wierzącego człowieka. Część z nas czytała ją w wersji starszej. Była taka szara okładka. Teraz będzie nowa. Jeśli nigdy nie czytałeś tej książki, zachęcam cię, żebyś ją sobie kupił, jak już będzie wydrukowana i ją przeczytał. Co więcej, ta wersja jeszcze będzie wraz z przewodnikiem do studium grupowego. Może jakaś grupa domowa też wykorzysta, żeby ją sobie przestudiować. Ale wracając do Packera, my chyba dzisiaj nie mamy z tym problemu, że Jezus kiedyś wróci i osądzi ten świat. No, nie znam poglądów wszystkich was, już na pewno nie tych, którzy są w internecie, ale jak tutaj myślę o nas, to raczej nie mamy problemu z tym, żeby zgodzić się tak. Ja wierzę, że Chrystus kiedyś wróci, żeby osądzić ten świat. Jeśli już jest z czymś problem, to z tym, że ma to raczej w naszym życiu znaczenie trzeciorzędowe albo czwartorzędowe. A Kościół od zawsze modlił się Maranata, przyjdź Panie Jezu. Czytamy o tym w 1 Koryntian w 16 rozdziale, czytamy o tym pod koniec Pisma Świętego w objawieniu Jana w 22 rozdziale. Tak, amen, przyjdź Panie Jezu. To jest coś, czym Kościół żyje, powinien żyć. Przyjdź Panie Jezu. Nie możemy się doczekać spotkania z naszym ukochanym Zbawicielem. Dzięki łasce Bożej my przeszliśmy ze śmierci do życia. Ale czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem? Bo im bardziej jesteśmy zakorzenieni w tym, co jest tu i teraz, im bardziej jesteśmy nastawieni, żeby tu i teraz żyło nam się jak najlepiej, to stajemy się Kościołem ospałym, leniwym i nieczekającym. Wręcz jak 9-10-letni Adrian mówił, Panie Jezu, jakbyś mógł parę dni później przyjść, bo jeszcze chciałbym się nacieszyć prezentem moim urodzinowym. Tak Kościół, który obrósł w bogactwo, w dobrobyt, wcale nie jest zainteresowany tym, żeby świat się skończył. Zapomina o tym, że to jest marność i nic. Właściwie to są ciężary, które przeszkadzają nam, żebyśmy wiernie biegli zwycięsko w naszym biegu wiary. Że nasze serca ciągle wyrywają się, chociaż są tłumione, daj sobie spokój. Jeszcze trzeba kupić, jeszcze trzeba spłacić kredyt, jeszcze trzeba tam pojechać. Jeszcze jest czas na to, żeby Chrystus wrócił. Więc On wróci na pewno i wszyscy będziemy zaskoczeni. Ale jako Kościół powinniśmy wołać, przyjdź Panie Jezu. Maranatha, przyjdź Panie Jezu. Słowa Piotra powinny stać się źródłem zachęty i motywacji dla każdego wierzącego człowieka. Dobrze by było, gdybyśmy pamiętali podane przez niego powody opóźnienia. On opóźnia swoje przyjście, bo nam tak się wydaje. Ale on jest całkowicie inny od nas. Jego pojmowanie czasu jest całkowicie inne od nas i możemy się tym zachwycać. Jedni z nas żyją dłużej, 80, 90, 100, 120, inni żyją krócej, kilkanaście, 20, 30. Z perspektywy ludzkiej mówimy, jak krótko. Ale nie z Bożej perspektywy. Jego perspektywa czasu jest całkowicie inna. I jaka to jest zachęta? To po pierwsze. Po drugie, że Bóg jest wobec nas bardzo cierpliwy. Oj, dziękujemy Ci, Boże, że jesteś wobec nas tak cierpliwy. Pamiętajmy jednak, że Jego Słowo wypełni się w 100% i w zaskakującym momencie. A w międzyczasie, między dzisiaj a tym momentem, kiedy Chrystus powróci, potrzebujemy wiedzieć, jak żyć. Jak mamy żyć, gdy oczekujemy powrotu Pana Jezusa? I o tym będzie więcej w następnym fragmencie. Amen.